Dzień dobry Państwu, mówi Milo Kurtis. Jestem zaszczycony gościąc w Radio Gdańsk pana ministra kultury, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, generalnego konserwatora zabytków, doktora Jarosława Selina. Dzień dobry.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Czego właśnie słuchaliśmy?
No, zrobił mi pan niespodziankę. Jest to fragment najpiękniejszego dramatu muzycznego skomponowanego przez Ryszarda Wagnera. On pisał od pewnego momentu nie opery, tylko dramaty muzyczne. I moim zdaniem Tristan i Isolda, bo właśnie tego wysłuchaliśmy w początku trzeciego aktu. To jest najpiękniejszy jego dramat muzyczny. Przepiękna średniowieczna historia z eposów średniowiecznych wzięta, o miłości, jak zwykle w najpiękniejszych dziełach sztuki właśnie się o miłości opowiada i dramatycznej oczywiście miłości, którą no, polecam. To jest bardzo piękna, romantyczna muzyka.
Tak, rzeczywiście. No, ja również kocham muzykę klasyczną, a mimo że uważam się przynajmniej za jazzmana, albo raczej za wolnego człowieka w muzyce. To oczywiste, że pan minister interesuje się z racji swego stanowiska kulturą, muzyką, ale u pana jest to wyjątkowo silne zainteresowanie. Przecież widujemy pana na koncertach w filharmoniach, na koncertach jazzowych i muzyki świata. No, wiem, że jeździł pan do Berlina słuchać właśnie Tristana.
Tylko raz udało mi się wysłuchać na deskach Teatru Operowego tego dramatu i to był rzeczywiście Berlin, a była to oficjalna wizyta posłów na Sejm Rzeczpospolitej do Berlina na jakieś bilateralne rozmowy z tamtejszymi parlamentarzystami, jeszcze jak byłem posłem opozycji przed rokiem 2015 i jak zobaczyłem na afiszach w mieście, że właśnie w Stadtoper Berlin grają Tristana i Isoldę, to natychmiast tam poszedłem. Oczywiście znam bardzo wiele wykonań płytowych, mam trochę płyt, ale na żywo słuchałem tylko wtedy i tylko ta jedna okazja była. I oczywiście też zdarza mi się złapać dobrą operę czy dramat muzyczny w telewizji Mezzo, którą bardzo lubię oglądać.
No tak, ale skąd to zainteresowanie takie kulturą? To jeszcze prawdopodobnie sprzed objęcia tego stanowiska. Znaczy ja wiem, że na pewno sprzed objęcia tego stanowiska.
Kultura to jest bardzo szerokie pojęcie. To jest rzecz rozpisana na różne rozdziały i można być najbardziej zafascynowanym literaturą, poezją, dramatem, teatrem, plastyką, malarstwem. Wszystko warto konsumować czy też przeżywać. Natomiast przyznaję, że z tych wszystkich rozdziałów najbardziej porusza mnie jednak muzyka. To jest jakaś taka struna, która mnie najbardziej, u mnie, można powiedzieć, rezonuje. Właśnie kontakt z muzyką. Językiem najbardziej uniwersalnym w kulturze jest właśnie muzyka. Bardzo jestem przywiązany do takiej tezy wybitnego polskiego filozofa Leszka Kołakowskiego, który gdzieś w wywiadzie zapytany o to właśnie, co jego fascynuje w kulturze najbardziej, powiedział, że on potrafi jako filozof, jako niezwykle taki wgłębny umysł zrozumieć korzenie każdego rodzaju twórczości artystycznej, skąd się wzięło, dlaczego tak, a nie inaczej wygląda, dlaczego ten artysta w tą stronę poszedł albo w inną, dlaczego taki styl, dlaczego taka technika, wszystko potrafi zrozumieć i wyjaśnić swoim przenikliwym umysłem. Wyjątkiem jest tylko muzyka. I powiedział tutaj piękne zdanie, bo muzyka jest nie z tego świata.
No to
i jestem do tej tezy bardzo silnie przywiązany. Też tak uważam, że jakoś muzyka dociera do nas przez media, czy medium, jakim jest kompozytor, czy kompozytorzy, ale ona jest raczej boską inspiracją. Ta najpiękniejsza muzyka to jest zdecydowanie boska inspiracja.
No to teraz rozumiecie, dlaczego mamy tak wspaniałego ministra kultury w Polsce, wiceministra. Sekretarz stanu jeszcze zapomniałem dodać, przepraszam.
To jest taka oficjalna tytulatura, ale wiceminister to jest, można powiedzieć, uproszczona nazwa sekretarza stanu, tak.
Wiem, że słuchał pan, nie będąc politykiem, ale będąc studentem, zespołu, w którym grałem wtedy, czyli mnie również.
Zgadza się.
To było na początku lat 80. czy w połowie?
Pod koniec lat 70. tutaj u nas w Trójmieście odbywały się takie festiwale Pop Session. Nazwa była trochę myląca, one się odbywały w Operze Leśnej w Sopocie. nazwa była trochę myląca, bo właściwie to były festiwale muzyki rockowej. I rzeczywiście tam pierwszy raz usłyszałem na żywo zespół Manam, którego, jak wiem, pan jest współtwórcą, albo nawet twórcą, z Korą Jackowską, ale też właśnie Jam, Kombi, no to te wszystkie zespoły, które wtedy się rodziły i zaczynały zdobywać sławę. Bo ja lubię muzykę rockową, tą klasyczną muzykę rockową. Tą z końca lat 60., z lat 70., częściowo jeszcze 80. Czasami jakieś współczesne zjawiska rockowe również. Raczej taką ambitniejszą muzykę rockową. Kiedyś to nazywano art rockiem czy symfonik rockiem. I te nurty mi najbardziej odpowiadają. Do dzisiaj tego typu zespołów słucham. Ale pana słyszałem pierwszy raz na żywo też. To był mógł być rok 82 raczej, no ponury stan wojenny. Ale jednak jakieś koncerty się odbywały i w klubie studenckim, który był ulokowany na piętrze nad kinem, mieliśmy takie kino, które się nazywało Leningrad. Kino Leningrad na ulicy Długiej, na Starówce, na głównym mieście w Gdańsku. Był występ zespołu Osian. Wtedy pana tak. też słuchałem, bo pan też był współzałożycielem tego zespołu. Ten nurt muzyki też bardzo lubię. Taki właśnie etniczny, muzyka świata, inspirowana przez różne, można powiedzieć, kultury muzyczne z różnych kontynentów. Tam się w tej waszej muzyce wyczuwało i inspirację hinduską, i arabską, żydowską, ale też europejską i to była piękna synteza.
No tak, chciałem tylko poprawić, żeby Manom założyliśmy nie z Korą, a z Markiem. Mm-hmm. Bo to było Milo i Marek, M&M, i tam ktoś powstawiał literki i wyszedł Manam. Kiedy Manam zaczął grać już rocka, to ja zostałem jednak w Osjanie, bo wolę muzykę improwizowaną niż zapisywaną. Kiedyś w 2018 roku przyszedłem do pana, albo może wcześniej to było, nie, może w imieniu wcześniejszy czas. Chyba to było w 2000, kiedy zaczęliście rządzić?
W 2015, myślę, że nasze pierwsze spotkanie takie...
Było wcześniej.
W 16, myślę, że to było w 16.
A no tak. I zapytał mnie pan, i porozmawiamy teraz o festiwalach, zapytał mnie pan, co się dzieje, że słyszał pan o Festiwalu Kultury Greków Polskich, na którym wystąpiły m.in. zespoły SBB, Osian, Eleni, Naxos Orchestra, rzeźbiarze wystawiali swoje dzieła. Były również panele dyskusyjne, filmy greckie. No strasznie dużo tego było. Ja powiedziałem, że no, odbyły się dwie edycje, ale no niestety z 5 lat temu się zakończyły. No i zaproponował mi pan, żebyśmy rozpoczęli te znowu.
Odnowili.
Żebyśmy odnowili. No i zrobiliśmy 3 edycje tego festiwalu. No ja wtedy byłem w bardzo ciężkiej sytuacji swojej życiowej i stanąłem na nogi dzięki ministrowi kultury. To jest niesamowite dla artysty. I wtedy się poznaliśmy i zrobiliśmy w sumie w ciągu tych 7 lat, nie wiem, czy pan się doliczył, ale ja zacząłem pisać i pytałem się jeszcze, bo ja sam nie potrafiłem się doliczyć. Zrobiliśmy około 20 festiwali wspólnie zorganizowaliśmy, albo zostały one zorganizowane dzięki pana pomocy, dzięki pana no, wsparciu.
Bo czyli średnio 3-4 rocznie tak wychodzi.
No właśnie,
tak?
To jest niesamowite, ile tego wyszło. Nie, no w ciągu 7 lat to... No tak. A rzeczywiście, trzy to minimum. No właśnie. Porozmawiamy o tych festiwalach, ale chciałbym powiedzieć o festiwalu, bo zorganizowaliśmy 7 festiwali muzyki mniejszości narodowych i etnicznych Rzeczypospolitej, w której wzięły udział między innymi... Przede wszystkim to 15 mniejszości narodowych i etnicznych przedstawiliśmy, ale kiedy przyszedłem z pomysłem... do pana i wtedy zaczęliśmy do siebie mówić per ty.
No może tak w tej audycji też przejdziemy.
Może będzie bardziej naturalnie.
Tak, bo rzeczywiście.
Dziękuję, panie ministrze.
Blisko się kolegujemy, tak.
Więc zrobiliśmy 7 festiwali muzyki mniejszości narodowych i etnicznych Rzeczypospolitej. Ja przychodzę i mówię: Jarku, Mam pomysł, ponieważ jest setna rocznica odzyskania niepodległości. Odbywa się masa koncertów, przedstawień. No rzeczywiście bardzo godnie Polska uczciła tą rocznicę. To ja proponuję Festiwal Muzyki Mniejszości Etnicznych. Na co ty zaprotestowałeś? I powiedziałeś narodowych i etnicznych. I zacząłeś mi opowiadać o pewnej mniejszości, o Łemkach właściwie. I gdzieś tak w XVIII wieku cię zatrzymałem i powiedziałem, tak, tak. No bo nie zapominajmy, że pan minister jest historykiem i zna akurat...
Tak, to był taki ważny moment też w mojej pracy, bo ja byłem pełnomocnikiem rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Takie zadanie też mi powierzono na kilka lat i bardzo mi ten projekt, z którym przyszedłeś, odpowiadał, żeby też przypomnieć, że Polska, zwłaszcza pierwsza Rzeczpospolita, ale też druga Rzeczpospolita, to było państwo wielu narodów, wielu religii, wielu kultur. I w związku z tym festiwal, który prezentuje muzykę tych mniejszości narodowych i etnicznych, może być ciekawym pomysłem na te lata obchodów. I to już tak zostało, bo zdaje się, że ten projekt ciągniesz cały czas.
Tak.
To już kilka edycji, jak powiedziałeś. A jest się czym zachwycać, no bo Polacy lubią muzykę ukraińską, cygańską. Przepraszam, że tak mówię, oni wolą mówić romską, no ale tak się jeszcze w Polsce mówi.
Ci cyganie, których ja znam, wolą jednak, żeby mówić cyganie.
ale też żydowską, właśnie łemkowską, ale też w związku z tym, że nawet oficjalnie mamy
kaszubską.
Taką... No właśnie, w związku z tym, że mamy oficjalnie taką ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym i jedynym językiem regionalnym uznanym za funkcjonujący w Polsce, który ma takie uznanie, można powiedzieć, państwowe, jest właśnie język kaszubski, to też prezentowałeś muzykę kaszubską na tych festiwalach. I myślę, że to było fajne, że to się cieszyło dużym zainteresowaniem. Ludzie chętnie na te festiwale przychodzili i tego słuchali, a wykonawców w kraju takiej muzyki mniejszości mamy sporo, bardzo profesjonalnych, bardzo dobrych. Ale też zapraszałeś wykonawców zagranicznych, co też wzbogacało ofertę tego festiwalu.
No specjalnie to robiłem, dlatego że Polacy siebie nie... Ja jestem Grekiem. Jestem obywatelem polskim, ale jestem Grekiem. Mhm. Ostatnio prezes Kaczyński zwracał się, czy premier raczej, premier Morawiecki zaczął się zwracać do wyborców, czyli do nas, do Wietnamczyków, do Greków, do Żydów i tak dalej. Nie wszyscy obywatele Polski są Polakami przecież. To wiadomo. Ale wracając do tego festiwalu mniejszości, przecież my go wspólnie stworzyliśmy, bo na samym początku prowadziliśmy bardzo długie rozmowy i dużo od ciebie się nauczyłem. Po pierwsze, zwróciłeś mi uwagę na to, że w greckim etnos to jest jedno słowo, natomiast mniejszość narodowa i mniejszość etniczna, no to są poważne różnice w Polsce przynajmniej.
Tak, to prawda.
Po drugie, to co mówiłeś o bogactwie polskiej muzyki, ja to ją nazywam tradycyjną bardziej niż ludową, bo to nie tylko jest ludowa.
Albo
bo jest
muzyka również, korzeni, jest parę fajnych określeń.
Ale jest również muzyka renesansowa. Dzisiaj rozmawialiśmy o Gomułce na przykład.
Mikołaj Gomułka, tak.
No właśnie.
Kompozytor polski z XVI wieku.
Więc no, te festiwale organizujemy do dziś. Kilkanaście mniejszości. Czy chyba na 17 się naliczyliśmy, ale w każdym razie zawsze konsultuję każdą edycję, jednak konsultujemy ze sobą, czy to robimy, czy to. I znaczy, ja uważam, że to jest nasz wspólny, że to nie ja wymyśliłem, tylko wspólnie wymyśliliśmy.
Trochę jesteś kokieteryjny, bo tak naprawdę przychodzisz z gotowym, dobrym projektem.
Ale pytam się, czy zaakceptujesz.
A ja tylko robię ewentualnie jakieś korekty, czy... Bo jednak to jest przemyślane, to co proponujesz i myślę, że to jest fajne, że jak widzę też po frekwencji na tych festiwalach, że
ludzie
właśnie, że ludzie na to chętnie przychodzą, że można też jakieś płyty fajne nabyć z tego obszaru właśnie muzyki mniejszościowej, więc no chwyciło i myślę, że będzie kontynuowane. Myślę, że to powinien być trwały element na mapie polskich festiwali muzycznych, właśnie ten festiwal.
No więc, ale przypomnijmy, że na tych festiwalach wystąpili bardzo, bardzo znani artyści. Adam Strug, Kajach, Leszek Możdżer, Krakauer, to jest jeden z najwybitniejszych klezmerów, klarnecistów. Tak, David Krakauer z Nowego Jorku.
Ale moja ulubiona Karolina Cicha.
I twoja ulubiona Karolina Cicha, której zresztą za chwileczkę posłuchamy. Barcelona Gypsy Balkan Band. No, grała masa zespołów. Dlaczego ja chciałem też, żeby zagraniczne zespoły? Bo na przykład muzyka cygańska jest w wykonaniu polskim i jest w wykonaniu najlepszych zespołów świata tak naprawdę. I mnie zależy na tym, żeby porównać, bo Polacy czasami się wstydzą, żeby pokazać Polakom, że nasi muzycy, nasi artyści nie są nawet w ułamku gorsi, bo czują się za gorszych. Nie są ani trochę gorsi od międzynarodowych sław. I to się udaje. Posłuchajmy Karoliny Cichej, twojej ulubienicy.
Thank you.
No więc to była najnowsza płyta Karoliny Cichej, której jeszcze nie słyszałeś. Oj ty rzeko, tytuł. I jeszcze wróćmy może do tych festiwali, dobrze? Mm-hmm, teraz no, ja dobrze. Troszkę powiem, bo to mi się nie wypada chwalić. Więc zrobiliśmy oprócz tych, już wymieniłem, w 3 festiwale muzyki Greków polskich.
Tu się na chwilę zatrzymajmy, bo dzięki temu festiwalowi, który odnowiłeś, z lekkim naszym wsparciem.
No to poznałem, był twój pomysł akurat, lekkie wsparcie.
Poznałem osobiście i to jestem ci za to wdzięczny, ludzi, którzy są dla mnie, można powiedzieć, guru w świecie muzyki polskiej, zwłaszcza właśnie tej muzyki z pogranicza rocka i jazzu, mianowicie zespół SBB.
No tak.
Bo właśnie na tym festiwalu pierwszym, który razem już zrobiliśmy, festiwalu Greków, wiadomo, że w SBB gra Antimus Apostolis, tak. Z którym się też mocno zaprzyjaźniłem, ale w klasycznym składzie oni wtedy zagrali. Był i Józef Skrzek, i Antimus Apostolis, i Jerzy Piotrowski ze Stanów Zjednoczonych przyjechał. No i to było dla mnie wielkie przeżycie, że mogłem ich poznać osobiście. Wtedy chyba nawet wręczyliśmy im państwowe medale za dorobek dotychczasowy artystyczny. I była okazja do rozmowy i wtedy się też osobiście z nimi poznałem, za co jestem ci wdzięczny. Bo można powiedzieć, że w swojej kolekcji kilkunastu tysięcy płyt SBB ma chyba najszerszą półkę, jeśli chodzi o ten rodzaj muzyki rockowej, bo oczywiście w muzyce klasycznej Bach ma najszerszą półkę i Gustav Mahler. Natomiast jeśli chodzi o muzykę rockową, to SBB, ostatnio liczyłem, mam chyba, nie wiem, 38 płyt.
Wow!
Bo oni bardzo dużo, poza płytami studyjnymi, które są najbardziej znane, bardzo dużo wydali płyt i wydają nadal płyt koncertowych, nawet takich z archiwów wyciąganych, bo te koncerty się charakteryzują tym, że one zawsze inaczej brzmią, nawet poszczególne utwory inaczej brzmią, bo tam jest po prostu bardzo dużo ciekawej, jazzowo-rockowej improwizacji. Więc tutaj no jeden z ważniejszych momentów w moim życiu, takim jeśli chodzi o konsumpcję muzyki, właśnie, że mogłem na tym festiwalu i ich posłuchać, i się z nimi osobiście poznać. I do dzisiaj ta znajomość trwa.
No i poznałeś dzięki tym festiwalom jeszcze wielu innych. Przecież zakolegowaliście się i jeszcze się ze mnie zgrywaliście z Leszkiem Możdżerem. Mhm. Jaka to ja jestem gaduła, żeby jak ty telefonuję, to Leszek mówi, że sprawdza zegarek, ile... Czy może poświęcić tyle czasu? I ty mówiłeś, tak, ale ty masz jeszcze dłuższych rozmówców, że ja to najkrócej z nich rozmawiam, bo pewien Hindus i tak dalej, nie wiem, czy pamiętasz. W każdym razie w środowisku muzycznym, wśród muzyków, cieszysz się bardzo, bardzo dużym szacunkiem i muzycy, zresztą zaskoczyłem cię kiedyś, podając listę artystów, którzy cię znają i którzy cię wspierają. Nie wiedziałeś, że tego jest tak dużo. A jednak...
No, miło mi to słyszeć. Myślę,
no wiesz co, jak ktoś się zna na muzyce, to jest to przyjemne. A my wszyscy wiemy, że ty się znasz na muzyce. Kiedyś powiedziałem publicznie, że na pewno się znasz na muzyce lepiej ode mnie.
No pewnie nie, ale ważne jest chyba też to, że ja po prostu chodzę na koncerty. Chodzę na koncerty do filharmonii, do opery, do klubów, gdzie można dobrego jazzu wysłuchać, festiwale, na przykład te dwa wielkie festiwale warszawskie, Warsaw Summer Jazz Days, chyba najlepszy festiwal jazzowy dzisiaj w Polsce, ale też Jazz Jamboree, ten tradycyjny. Mhm. Festiwale, także, no i koncerty rockowe oczywiście, jeśli się gdzieś fajne zderzają z taką bardziej klasyczną ofertą. W Polsce słuchałem już 2 razy na przykład King Crimson,
wow.
Ale też słuchałem, bo przyjechali Jeff Rotal. Kiedyś oczywiście to były takie, jak w PRL-u jeszcze żyliśmy, takie legendy, o których płyty winylowe się człowiek zabijał, żeby je mieć. Za potężne pieniądze się właściwie z przemytu kupowało.
Kupowało.
No teraz panowie są dużo, dużo starsi, ale nadal wspaniale grają. Zwłaszcza te klasyczne swoje utwory i można ich na estradzie w Polsce wysłuchać. Na przykład King Crimson słuchałem i w Warszawie, i na Górnym Śląsku, a Jeff Rotal w Bydgoszczy. Także no, warto śledzić. No,
jesteś widywany. Jesteś widywany na koncertach jazzowych. Ja jestem najbliżej jazzu jednak. Jak przychodzisz incognito i I ludzie się dziwią, bo cię zauważają i muzycy też. Jak to, nie wziąłeś najlepszych miejsc i tak dalej, tylko jesteś wśród ludzi, wśród publiczności. Mnie się to bardzo, bardzo
podoba. Bo w muzyki najlepiej się słucha w jakichś miejscach nieco oddalonych od estrady, żeby ona po prostu lepiej brzmiała. Po co zajmować jakieś pierwsze miejsca, gdzie słychać szczególnie intensywnie jeden instrument, a inny mniej. Więc lepiej szukać gdzieś w środku albo nawet z tyłu.
No tak. Zrobiliśmy też 3 festiwale muzyki świata. Pierwszy festiwal ja kiedyś zrobiłem w 2002 roku, więc po 20 latach odnowiłeś ten festiwal. Grali najwięksi jazzmeni i największe zespoły muzyki świata ze świata. No Hunhurtu z Mongolii na przykład. Ale grał też wielokrotny laureat Grammy Dave Douglas. Grał Nils Peter Molvær z ulubionego przez ciebie jazzu skandynawskiego, bo wiem, że to lubisz.
To prawda.
No te koncerty też zaczęły się cieszyć dosyć dużą popularnością. Następnie zrobiliśmy, i tutaj posłuchamy później profesor Pomianowski, zrobiliśmy 2 festiwale międzykulturowe współistnienie. Pierwszy otworzyłeś ty i kardynał Nycz.
Tak, bo to było Świątyni Opatrzności Bożej, tej ważnej świątyni, która była wotum dziękczynnym za Konstytucję 3 maja, ale nie zbudowana wtedy, bo niestety nas rozebrano i państwo polskie zniszczono. Ale po ponad 200 latach wreszcie to wotum dziękczynne zostało zbudowane, a miejsce niezwykłe, bo ta świątynia ma niezwykłą akustykę.
Tak.
I warto tam też muzyki słuchać.
No więc tam wtedy, bo my zmieniliśmy, ja początkowo miało być festiwal ekumeniczny, ale zwrócił uwagę kardynał, że lepiej zmienić nazwę na międzykulturowej. Nazwaliśmy to Międzykulturowy Festiwal Współistnienia. No i tam wystąpiła profesor Maria Pomianowska, Józef Skrzek, Karolina Cicha i spółka twoja ulubiona, której słuchaliśmy poprzednio, Milan Ensemble i tak dalej. Ale może byśmy posłuchali z tego festiwalu profesor Karoliny Cichej.
Chyba Pomianowskiej.
Przepraszam, tak. Ojej, tak, profesor doktor habilitowana, zresztą profesor Akademii Muzycznej w Krakowie. Pieśń Butterfly Lovers i to jest grane na suce biłgorajskiej i cytrze chińskiej zeng. I za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.
Thank you.
O, dobrze, że to puściłeś, Milo, bo Suka Biłgorajska. Warto naprawdę słuchać polskiej muzyki. Polskiej muzyki, ty mówiłeś, że tradycyjna, ja mówię, że muzyka korzeni, niektórzy mówią muzyka ludowa. Jest takie świetne wydawnictwo, ja jestem fanem tego wydawnictwa, Polskiego Radia, Publicznego Polskiego Radia, tak. Z archiwum polskiej muzyki ludowej i to tam są publikowane nagrania, które fani tej muzyki, no z takimi jeszcze małymi, takimi dosyć prostymi urządzeniami nagraniowymi jeździli gdzieś po polskich wsiach jeszcze w latach 50., 60., 70. To jest wszystko teraz wydawane. Tych płyt wyszło już prawie 40 z poszczególnych regionów. Czasem nawet kilka płyt z jednego regionu, ale też nawet sięga się do polskiej muzyki etnicznej czy polskiej muzyki tradycyjnej, cały czas granej gdzieś na polskiej emigracji. Na przykład słuchałem ostatnio muzyki, którą Polacy grają w Brazylii, w Urugwaju czy w Argentynie, pochodzący z emigracji XIX-wiecznej mazowieckiej. I ta muzyka mazowiecka jest tam ciągle słyszana. Znaczy, to są te motywy, które z Mazowsza właśnie, tak, które z Mazowsza właśnie pochodzą. To jest absolutnie niezwykłe. To jest takie bardzo archetypiczne. Można powiedzieć, że no, czuje się zapach polskiej ziemi, jak się po prostu tej muzyki słucha. I to też jest jedna z moich fascynacji.
Polska muzyka, tak naprawdę, ja mówię o tym, wiesz, ja jestem z zewnątrz, powiedzmy, mówię o tym, patrząc z zewnątrz, jest, ale znając polską muzykę i grecką muzykę, polska muzyka, to się dziwią ludzie, kiedy mówię, że jest znacznie, znacznie bogatsza od muzyki greckiej tradycyjnej. Bo grecka ma wpływy ze wschodu.
Odważna teza tylko w twoich ustach.
No, jestem Grekiem. Potomkiem starożytnych Greków, więc mogę tak powiedzieć, bo znam polską muzykę i interesuję się nią, powiedzmy, od początku lat 60. rzeczywiście. W ogóle muzyką taką tradycyjną bardzo dawno się interesowałem, tak samo jak i klasyczną. I odnotujmy tylko, bo za dużo tych festiwali, odnotujmy jeszcze jeden festiwal, który ma cudowną nazwę i który wspólnie zrobiliśmy. Zrobiliśmy dwa festiwale, w sumie to będzie 20, naprawdę, daję słowo, liczyłem. Pan minister nie liczył. Od bikiniarzy do hipsterów, dzieje kontrkultury w Polsce po II wojnie światowej. Wystąpił tam Deserter, Maleo Reggae Rockers, Ocean, o którym mówiliśmy, że słuchałeś w stanie wojennym.
No tak, ten nurt muzyki takiej kontestującej czy kontestatorskiej i to był zarówno rock, jak i punk rock, jak i muzyka hipisowska i hipsterzy i tak dalej. W dużej mierze on był bardzo też zaangażowany w ruchy wolnościowe, w ruchy niepodległościowe. Kontestował po prostu PRL. Czuł, ci młodzi ludzie, którzy te rodzaje wszystkie muzyki tworzyli, czuli, że żyją w jakiejś zafałszowanej rzeczywistości, że wokół oficjalne, wszędobylskie kłamstwo i hipokryzja i że trzeba z tym systemem walczyć. I walczyli również i w taki sposób, że właśnie tworzyli taką muzykę, która była niemile widziana przez oficjalne czynniki PRL-u, a nawet trochę prześladowana, więc fascynujące rzeczy też wtedy tworzono w tym nurcie właśnie muzyki kontestującej.
Tak, no widać z tego wszystkiego, o czym mówimy, że wspierasz raczej muzykę niszową, co przed objęciem przez ciebie stanowiska.
Nie wiem, czy można nazwać muzykę poważną, muzykę jazzową, muzykę rockową niszową.
Jazzowa jest niszowa jednak. Muzyka tradycyjna, którą robimy te festiwale mniejszości narodowych i etnicznych, czy muzyka awangarda, tej kontrkultury, to jest raczej muzyka niszowa, bo no, popowa muzyka to jest Doda, to jest Kaja, to jest Maryla Rodowicz i tak dalej. To są miliony słuchaczy, a my mamy jednak niszową. Od czasu, kiedy ty jesteś na swoim stanowisku, to jednak ta muzyka niszowa zaczęła wypływać na szersze tory.
Chyba tak powinno być, bo muzyka, rzeczywiście muzyka popowa potrafi się bronić sama, bo jest bardzo popularna, zresztą nazwa przecież nieprzypadkowa pop, czyli popularna muzyka. Tak. Bardzo popularna i bardzo komercyjnie dobrze sprzedawana i często wsparcia nie potrzebuje. Natomiast wsparcia potrzebują te nurty muzyki, które są ambitniejsze. I tutaj mecenat państwa moim zdaniem musi być aktywny, żeby te nurty wspierać. One mają często mniejszą frekwencję na koncertach, radiowcach, czy mniejszą słuchalność w rozgłośniach radiowych, ale są moim zdaniem po prostu cenniejsze. No to jest coś bardziej trwalszego, bardziej autentycznego, bardziej naturalnego. To nie jest muzyka fabrycznie stworzona, tylko naprawdę z duszy wypływająca. I sięgająca też do różnych korzeni i można powiedzieć kontynuująca dobre tradycje. Więc to też jest ważne, przecież muzyka się nawarstwia. Muzyka renesansowa, muzyka barokowa czerpała z renesansowej, muzyka klasyczna z barokowej, romantyczna z poprzednich epok i tak dalej, i tak dalej.
No więc, i awangarda z tego, i awangarda co było do tej pory. Wieczna,
jak najbardziej, więc to nawarstwianie jest takim naturalnym procesem, ale no, audytoria są często mniejsze niż w przypadku ofert popularnych, więc wymagają te wszystkie nurty muzyki ambitniejszej po prostu wsparcia, mecenatu i od tego chyba jesteśmy. No, my dysponujemy nie własnymi pieniędzmi w Ministerstwie Kultury, tylko pieniędzmi polskich podatników, ale mamy prawo ich redystrybucji, czyli podejmowania roztropnych, mądrych decyzji, co należy wspierać, bo tego wsparcia wymaga. Od tego jesteśmy i moim zdaniem robimy to prawidłowo.
Ja się mogę tylko z tym zgodzić, bo sam tego doświadczam, ale również teraz no, nasza współpraca polegała też na tym, że badaliśmy kulturę Żydów sefardyjskich. Zresztą ty jesteś znany w wielu środowiskach z tego, że bardzo interesujesz się kulturą żydowską. Zwróciłeś mi uwagę na to, że Sefardyjczycy byli na dworze Jana Zamoyskiego, że Zamoyski ich sprowadził do Polski, ale właściwie już ich nie ma. I doprowadziłeś do nagrania płyty w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Ja zaprosiłem do tego właśnie Dave'a Douglasa, o którym była poprzednio mowa. Naprawdę jeden z najwybitniejszych trębaczy świata. Zagrał również, tylko poprosiłem Filharmonię, żeby na scenie nie było żadnych egzotycznych instrumentów typu fortepian. I zaprosiłem Leszka Woźdżera, bo wiem, że jakby był, to on by wyskoczył do niego i by zagrał na fortepianie. U mnie jest wolna forma. Zagrał też Wojtek Waglewski, Kaja. No bardzo dużo moich przyjaciół wzięło udział. No i oczywiście Milo Ensemble. I może jako ciekawostkę przytoczę. Przepraszam, że sam mówię zamiast dawać ministrowi mówić jak najwięcej. Ale dostałem z Izraela od najwybitniejszej śpiewaczki izraelskiej, również grającą muzykę sefardyjską. Nie wiem, czy tłumaczyć na żywo, czy najpierw po angielsku przeczytać.
Jak jest krótkie, to możesz w obu językach.
Dobrze. I opened the attached booklet and was surprised to read Hebrew. It made me happy. Dr. Jaroslav Selin's writing really added a touch of professionalism and seriousness. Bravo for your great work and attitude. I loved it. No więc po polsku przeczytam, jakby ktoś nie znał, ale myślę, że słuchacze Jarosława Selina raczej znają angielski. Otworzyłam załączoną książeczkę i byłam zaskoczona, czytając po hebrajsku. To zrobiło, bardzo się ucieszyłam, zrobiło to ze mnie szczęśliwą. Esej doktora Jarosława Selina dodał dotyk profesjonalizmu i seriousness, i powagi. Brawo za waszą wspaniałą pracę i podejście do niej. Kocham to.
Ja oczywiście dostałem od ciebie ofertę, żeby napisać tekst do płyty, którą zaprojektowałeś, muzyki Żydów sefardyjskich, a więc muzyki słabiej w Polsce znanej, bo my znamy tą muzykę Żydów aszkenazyjskich, bo tacy z nami żyli i żyją do dziś. Natomiast sefardyjscy pochodzący z basenu Morza Śródziemnego, głównie z Hiszpanii, Portugalii, częściowo Włoch i dawnego Imperium Osmańskiego, ta muzyka jest słabiej znana, a zupełnie inaczej brzmi. Więc dałeś mi tę szansę, napisałem tekst po polsku, bo hebrajskiego nie znam, ale ktoś ładnie przetłumaczył.
I na hebrajski, i na angielski.
I na angielski, po polsku, bo rzeczywiście jako historyk trochę wiedzy na ten temat mam, więc tą wiedzą się po prostu podzieliłem, żeby też słuchacze tego niezwykłego projektu trochę więcej wiedzieli, skąd ta muzyka się wzięła, jakie ma korzenie, jak głęboko w przeszłość sięga, jakim wpływom ulegała. gdzie ją najintensywniej słuchano i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to ciekawa historia. To mój debiut, jeśli chodzi o tekst do książeczek płytowych.
Bardzo ci dziękuję za ten debiut, tylko powiem, że ponieważ już wiecie, że jesteśmy, jesteśmy bliskimi sobie i jesteśmy na ty, więc kiedy napisałeś ten esej, to ja zapytałem zaraz, no to jest poważny esej naukowy. No,
i, nie, popularno-naukowy.
No popularno-naukowy. Ta pani potraktowała to
przepisów
jako...
tam nie ma.
Ta pani potraktowała to jako naukowy, ta wybitna śpiewaczka z Izraela. I pytam się ciebie, Jarek, ale dlaczego nie podpisałeś doktor Jarosław Selin, tylko Jarosław Selin? Na co Jarosław Selin mi opowiadał, wiesz, no tak trochę głupio mi było.
A doktorat to świeża rzecz w moim życiu, bo tam obroniłem kilka lat temu, choć próby napisania doktoratu były dużo wcześniejsze, ale no jednak ta aktywność i najpierw dziennikarska, potem polityczna, bardzo uniemożliwiały mi właściwie takie dokończenie, no ale wreszcie się udało i jeszcze się nie oswoiłem z tą tytulaturą.
Ja to uważam za skromność. Ale teraz przejdźmy od muzyki do... Jesteś również generalnym konserwatorem zabytków. I tym się... Kilka słów bardzo proszę o tym, bo rzeczywiście poświęcasz temu dużo czasu.
Ja jestem historykiem z wykształcenia takim bezprzymiotnikowym. Moja żona jest historykiem sztuki i to nawet ze specjalnością historia sztuki sakralnej. Natomiast historią sztuki zawsze się interesowałem. W ogóle historią po prostu materialną przeszłości, archeologią i historią materialną. Więc kiedy pracowałem na Uniwersytecie Gdańskim na przełomie lat 80. i 90., to powierzono mi nie tylko zajęcia ze zwykłej historii nowożytnej, bo to była moja specjalność, XVI-XVIII wiek, ale też elementy historii sztuki, żeby też ten przedmiot wykładać studentom zwykłej historii. Więc no, siedziałem w lekturach, coś tam potrafiłem o tej sztuce opowiedzieć. Lubiłem też takie wyprawy ze studentami gdzieś na Pomorze czy do Gdańska, żeby przeanalizować różne dzieła artystyczne, które w polskich kościołach czy na polskich kamienicach są. Zmuszałem też ich do pisania ciekawych prac z historii sztuki. Bardzo często przychodzili z jakimiś oczywiście ogólnymi pomysłami, a ja mówiłem, nie, nie, nie. Jak pochodzisz z Pelplina, albo pochodzisz z Tczewa, albo pochodzisz ze Starogardu Gdańskiego, to proszę mi napisać pracę o jakimś dziele sztuki z własnego miasta czy miasteczka. I dostawałem fantastyczne prace z fotografiami kolorowymi i tak dalej. I potem przychodzili i mówili, jesteśmy zachwyceni, bo nagle się zainteresowaliśmy obiektem, który oglądaliśmy 20-30 lat, ale nigdy sobie nie zadaliśmy sobie pytania, a kto to dzieło stworzył, a jakie tam są ukryte treści ikonograficzne, a jak można symbolikę na tym dziele wyjaśnić. I teraz już wszystko wiemy. Więc fajnie do takiej pracy zmuszać ludzi, żeby właśnie bliżej poznali swoją małą ojczyznę i najpiękniejsze miejsca w ramach przestrzeni, w której żyją.
No to prawda. A powiedz, czy po wyborach, jeśli pozostaniesz na tym stanowisku, no wracając, bo o polityce to my raczej nigdy nie rozmawiamy, tylko o sztuce. Oczywiście. Ale czy po wyborach, jeśli pozostaniesz na tym stanowisku, nadal będziesz szedł tą drogą? Czy masz jeszcze jakieś inne nowe pomysły?
Oczywiście wszystko w rękach wyborców, komu powierzą sprawowanie władzy na kolejne 4 lata. Na tym demokracja polega. Ja ufam, że moje środowisko, bo moim zdaniem polityka ostatnich 8 lat pod różnym względem była polityką dobrą dla ludzi, dla Polaków, dla społeczeństwa, więc ufam, że taką szansę nam ponownie dadzą. Moja aktywność w życiu publicznym, taka polityczna, przekłada się na konkrety. Ja przede wszystkim interesuję się kulturą, interesuję się dziedzictwem narodowym, właśnie tutaj wielki też temat polityki pamięci, polityki historycznej, ale też interesuję się sprawami zagranicznymi. Jak byłem posłem opozycji, to byłem aktywny w Komisji Spraw Zagranicznych i w Komisji do Spraw Unii Europejskiej i to była bardzo ciekawa aktywność. Więc jeśli mi Polacy, Pomorzanie, Gdańszczanie, Kociewiacy powierzą mandat poselski, to na pewno będę starał się być aktywny właśnie w tych obszarach, a jeśli w dodatku się okaże, że mamy taką większość, żeby kontynuować nasze rządy, no to to być może moje kierownictwo mojego środowiska powierzy mi też jakąś funkcję we władzy wykonawczej. Nie obrażę się na to, chętnie się podejmę.
W imieniu wielu, wielu artystów życzę ci powodzenia. A na koniec naszego spotkania posłuchajmy tego, co wspólnie stworzyliśmy, czyli z płyty Sephardic Music, utworu Alevanta Jacko, gdzieś wszyscy razem występują, śpiewa Masha Nathanson i Kaja, gra Dave Douglas, gra Wojtek Wagleski, Leszek Możdżer i inni. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, Milo, że mogłem się oderwać na chwilę od polityki, bo na ogół w mediach jestem teraz z powodów politycznych i sporów takich o charakterze politycznym, a mogliśmy porozmawiać o tym, co w duszy gra.
Dziękujemy z Gdańska.